Zaczynamy od sobie wyborczą. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie na antenie Radia Wnet, ale też będziemy się widzieć na YouTube, więc widzów też witam bardzo, bardzo serdecznie. Wczoraj burzliwe posiedzenie Sejmu, ale nie tylko w Sejmie było burzliwie. Wczoraj także długie, wielogodzinne, ponad dziewięciogodzinne przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego w prokuraturze. Wszystko dotyczy dwóch wierszy. No, a do tego jeszcze wszystko to, co dzieje się dookoła sporu polsko-ukraińskiego. O tym będziemy dzisiaj mówić i też oczywiście o działaniach władzy wobec dziennikarza Leszka Kraskowskiego. O tym powiemy z Cezarym Gmyzem po godzinie 10.30. No tyle to jest ciekawe, że Cezary Gmyz miał spór z Leszkiem Kraskowskim. Nie zgadzał się z nim w wielu miejscach, ale wiele osób jest tak, że różnie oceniało pracę pana redaktora, a teraz jest dość powszechne oburzenie, mimo tego, że prokuratura stara się jakoś swoje stanowisko opisać, chociaż im więcej pisze, tym więcej też pojawia się wątpliwości, co Państwo mogli w poranku Wnet usłyszeć. Teraz, skoro o Sejmie mówiłem, to Sejm do naszego studia zawitał i to będą dwóch posłów dzisiaj w naszym studiu, ale na początek Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy będę kichał, nie, na razie nie będę kichał.
To dobrze, chociaż mamy tyle roślin, że można alergię złapać, ale pan poseł na razie bez alergii w naszym studiu, co się ceni. Jarosław Kaczyński, 9 godzin w prokuraturze, jak to przesłuchanie przeszło, choć może wysłuchanie, bo do 9 godzin to dużo pan prezes musiał powiedzieć. Jakie były wrażenia w partii? Co mówił sam prezes po tym przesłuchaniu?
Pan prezes w bardzo dobrej formie, zadowolony, o ile można użyć tego słowa w kontekście takiego przesłuchania. Myślę, że znając pana prezesa, to wręcz z takim pewnym rozczarowaniem przyjął to, że przeciwnicy procesowi już po 9 godzinach się poddali, bo myślę, że zresztą widzieli to wszyscy, którzy obserwowali chociażby słynne przesłuchanie pana prezesa przed komisją śledczą. Pan prezes się dopiero rozkręcał prawdopodobnie, a druga strona już rzuciła ręcznik, ale ciekawostka i to słyszałem z opowieści i co ciekawe TVN24 również to relacjonuje, proszę pozwolić, że zacytuję, to konferencja rzecznika prokuratury w trakcie. Prokurator został zapytany o wcześniejsze wyjście mecenasa Romana Giertycha. Myślę, że jest to wynik niezadowolenia z uchylania przez prowadzącą czynności procesowe prokurator pytań, które albo dotyczą już kwestii, na które świadek odpowiadał, dublowania pytań, albo zadawania pytań, które nie mają związku z tym postępowaniem. Myślę, że było tutaj jakieś takie lekkie rozdrażnienie ze strony przesłuchującego, którym był mecenas Giertych. No coż tam się musiało wydarzyć, że nie poszło po myśli pan Giertych, rozdrażniony wyszedł z prokuratury. Ale to pokazuje, że rzeczywiście chyba się kończy też cierpliwość po prostu prokuratorów do takich
zagrywek. Sprawa dwóch wierz, a może tu jednak był jakiś element, no właśnie, bo wszystko opiera się o to, że był, no jest to rodzinnie związany architekt, który twierdzi, że nie dostał pieniędzy za...
Spowinowacony,
szwajcarskiego pochodzenia, który no nie dostał, twierdzi, zapłaty za swoje czynności przy okazji budowy wieżowców na działce spółki Srebrna.
No, zacznijmy od tego, że ta cała inwestycja, no miała być inwestycją między dwoma czy więcej podmiotami gospodarczymi, z których żadnego nie reprezentuje prezes Jarosław Kaczyński. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, no myślę, że to był element po prostu no, takiego zwykłego ryzyka biznesowego. Plany były, ale przecież to władze miasta, rządzonego od dziesięcioleci przez Platformę Obywatelską, mówię o Warszawie, nie zgodziły się, nie wydały zgody na wyższą zabudowę na tej działce. Co jest jeszcze o tyle dziwne, że przecież jak ktoś zna warszawską Wolę, to wie, że wokół tam są same wysokościowce.
Rzeczywiście jest dużo wysokich budynków, no ale chodziło też o dużą politykę. Prawo i Sprawiedliwość z takim zasobem finansowym byłoby partią nie do ruszenia.
No to znowu, to nie byłby zasób Prawa i Sprawiedliwości, to byłby zasób spółki, która by w to zainwestowała, innych inwestorów, bo pewnie ta sama spółka nie ma takich pieniędzy. No faktem jest, że gdzieś tam jakieś marzenie może się pojawiało, żeby było tam przeniesiona siedziba siedziba Instytutu imienia Lecha Kaczyńskiego, żeby w godnym miejscu i w godny sposób upamiętnić osobę i dziedzictwo świętej pamięci pana prezydenta, ale to tyle.
Jest ten słynny cytat jeszcze z lat 2000 o polityce lat 90, że jednak bez zasobów finansowych nie da się robić polityki. No i porozumienie centrum bazowało na tym, co udało się spółce Srebrna zdobyć.
To mówimy o czymś nieco innym.
Po ekspresie wieczornym.
No ale tu mówimy o pewnej po prostu pewnym rozwiązaniu, które zostało przyjęte całościowo na początku lat 90. No myślę, że to była, tak domniemywam, no bo to tylko to lata mojego dzieciństwa, że to była pewna reakcja strony solidarnościowej. Przecież to nie chodziło o porozumienie centrum jako takie, tylko generalnie partię strony solidarnościowej. Reakcja na uwłaszczanie się komunistów, no przecież słynny budynek na Rozbrat, gdzie była przez lata siedziba SLD, dziś już sprzedany.
Tak, spinie, bo tam rzeczywiście,
słynny budynek PSL-u na Grzybowskiej, też sprzedany pod deweloperkę.
KLD też, zdaje się, dostało swoje.
Właśnie o to chodzi. To była chyba, no tak zgaduję, to była taka decyzja, żeby po prostu ten tworzący się pluralizm polityczny, jakoś go...
Spółkę komunistyczną podzielono i dano każdej sile politycznej coś.
Właśnie mówię, żeby
i z tego
żeby
tortu w zasadzie została tylko spółka Srebrna.
No to tylko pokazuje, no, które środowisko najlepiej zarządza, i to niezależnie, czy zarządza takim majątkiem za 90, czy zarządza krajem.
Dostaliście pomoc swego czasu. No, pan poseł to nie, bo wtedy jeszcze był, powiedzmy, nie był czynnym politykiem, tylko miał parę latek. Tak. Ale Jarosław Kaczyński już był czynnym politykiem.
No, ale sam pan powiedział,
dostał.
Ale sam pan powiedział, KLD dostało również, czyli Donald Tusk dostał. Mówię, to nie była to w żaden sposób forowanie jakiejś jednej formacji politycznej. Taką decyzję wówczas kierownictwo polityczne szeroko pojętego, no nie wiem, OKP chyba podjęło. I właśnie po to, żeby te nowo powstałe siły polityczne za chwilę nie zmarniały i żeby się nie okazało, że właśnie jedyną siłą polityczną, chociaż i tak zaraz wybory wygrało SDRP wówczas, jeżeli mnie pamięć nie myli, co do nazwy, no ale żeby nie było tak, że właśnie jedyną siłą polityczną, która posiada zasób instytucjonalny pozwalający funkcjonować, są postkomuniści.
Teraz to wszystko ma pokłosie, ta historia z lat 90. ma bardzo odległy, ale jednak oddźwięk w tym wczorajszym przesłuchaniu. Do niego na chwilę wróćmy. Roman Giertych wyszedł wcześniej, bo odgrażał się Roman Giertych, że właśnie Jarosław Kaczyński na głosowania nie zdąży do Sejmu, na wotum nieufności dla pana ministra Kierwińskiego, że już tutaj wuj idzie, bo to jest cytat Romana Giertycha, który jakieś genealogiczne wyciągnął związki. Roman Giertych się zawiódł na tym przesłuchaniu, co właściwie udało się też politycznie ugrać Romanowi Giertychowi i Tuskowi tym przesłuchaniem?
Myślę, że się zawiódł. Myślę, że rzeczywiście prężył mózgowy niesamowicie w mediach społecznościowych. Faktycznie pan prezes Kaczyński nie dotarł na głosowania o 14, kiedy było głosowane wotum nieufności wobec ministra Kierwińskiego. Też odbieram to jako taką tanią złośliwość ze strony samego Giertycha, że bo nie wiem, czy miał wpływ na termin tego przesłuchania, ale tak, no, powiem szczerze, no, infantylno-chamskie zagrywki od dwóch dni w mediach społecznościowych, jakieś próby grożenia prezesowi Kaczyńskiemu, zresztą a propos prób grożenia, to wczoraj przecież popisał się też Donald Tusk właśnie w wystąpieniu przed głosowaniem, no, gdzie w zasadzie wprost groził opozycji, mówił, że oni z Kierwińskim się rozprawią, czy tam wezmą się za tych, którym się
tak,
coś nie podoba.
Wczoraj taki cytat na sam koniec przemówienia Donalda Tuska, że jeżeli tak dalej będzie, to Kierwiński będzie ścigał.
No więc właśnie. Ale jak pan mu pyta jeszcze o mecenasa Giertycha, to przypomniało mi się słynne jego wystąpienie u Moniki Olejnik po awanturze w Sejmie. No niestety w sytuacji bardzo, bardzo przykrej, bo to było po śmierci pani dyrektor Barbary Skrzypek, ale Roman Giertych, jak obrażone dziecko skarżący się Monice Olejnik, to 3 sekundy, to może zaprezentujemy.
O proszę, będzie interakcja.
Będzie interakcja.
Wyzywał mnie, nazwał mnie śmierdzielem, kanalią.
Tak, rzeczywiście mówił o Moniki Olejnik.
Tak, popłakiwał w mankiet Moniki Olejnik Roman Giertych. Swoją drogą to było zaskakujące. Ja sobie wczoraj odświeżyłem ten odcinek Kropki nad i. Nigdy w życiu, czy dawno nie widziałem pani redaktor tak wyrozumiałej, tak małomównej. Roman Giertych tam miał segmenty po kilka minut.
Była to swoista spowiedź, to prawda? I to miało być dokończenie, to przesłuchanie. I jak się skończyło?
No oczywiście nie mamy żadnych informacji procesowych, no ale było to przesłuchanie w charakterze świadka. Cała ta sprawa jest dęta i myślę, że jeżeli prowadził prokurator, czy mają tam wpływ prokuratorzy, którzy no, znają się na swoim fachu i są po prostu uczciwi, no to widzą, że tam nie ma żadnego materiału do czegokolwiek, że to jest wyłącznie polityczne bicie piany pana Giertycha.
Chociaż Roman Giertych zajmuje się także sprawą Lesza Kraskowskiego, ale do tego przejdziemy już w rozmowie następnej z Cezarym Gmyzem.
Ale widziałem, że pan redaktor podpisał list. Tak, to znakomicie.
Taki list powstał, to prawda, ale to już będziemy my się dziennikarze tym zajmować. Proszę się o to. Poradzimy sobie, panie pośle.
Trzymamy kciuki.
Tak jest. Radosław Fogiel naszym gościem Prawo i Sprawiedliwość. Prawo i Sprawiedliwość ma kolejne stowarzyszenie. Wstępuje pan? Jacek Sasin jest liderem tego stowarzyszenia.
A to jeszcze może nawet nie jest ostatnie słowo wczoraj, chociaż oczywiście tak pół żartem, pół serio rozmawialiśmy z kolegami, że teraz każdy w Prawie i Sprawiedliwości będzie miał stowarzyszenie, a na koniec powstanie stowarzyszenie stowarzyszające stowarzyszenia w Prawie i Sprawiedliwości. Ale już poważniej rzecz ujmując, to... No cóż, statut jest jasny. Nie ma problemu, żeby się zrzeszali członkowie Prawa i Sprawiedliwości.
No, tak, długo,
dopóki, tak, tak długo, dopóki te stowarzyszenia czy inne instytucje nie prowadzą działań politycznych, których nie da się pogodzić z interesem Prawa i Sprawiedliwości. No, to jest oczywiste, zapisane w naszym statucie. I mam nadzieję, że ta burza, która się już przetaczała przez media, że ona już ucicha. Mówił o tym w niedawnym wywiadzie prezes
Kaczyński. Dla Wirtualnej Polski, że ogień się wypala.
Mam taką nadzieję, no też mam nadzieję, że taką oliwę na wzburzone fale wylało wspólne spotkanie Przemysława Czarnka, Mateusza Morawieckiego w Gorzowie.
Zdaje się, to był pojedynczy, to nie będzie stała figura polityczna.
Znaczy to nie będzie o tyle stała figura, że nie będzie regularnie powtarzalna, no bo panowie mają swoje obowiązki.
A dlaczego to mogło być ciekawe? Dla wyborców frekwencja dopisała, widać, że ludzie chcieli.
Nie, to prawda, i widać, że to było dla słuchaczy interesujące. Widać też było, że dla tych, którzy wspierają Prawo i Sprawiedliwość, to było takie budujące, bo nasi wyborcy, ja doskonale o tym wiem, no, ludzie na ulicy podchodzą i o tym mówią. Właśnie oczekują jedności, oczekują współdziałania ręka w rękę po to, żeby się pozbyć tego fatalnego rządu. I mówię, znaczy, że ja niczego nie zapowiadam, nie zdradzam tu żadnych tajemnic, ale myślę, że jest bardzo możliwe, że od czasu do czasu taka formuła, czy formuła w ogóle łączona takich spotkań, może nie jest wykluczona. No, bo to jest trochę inna dynamika. No, Przemysław Czarnek w ramach tej kampanii, prekampanii jest bardzo aktywny. Dzisiaj chyba albo jutro ma spotkanie w Kaliszu razem z prezesem Kaczyńskim. Z kolei Mateusz Morawiecki, no, poza polityką krajową ma obowiązki szefa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, ale ja jestem tutaj dobrej myśli.
Proszę w takim wypadku jeszcze powiedzieć, jakie myśli panie, zmieniając temat, czy chodzi o order Orła Białego. Nie mamy cały czas decyzji Pałacu Prezydenckiego. Karol Nawrocki pojedzie teraz do Stanów na urodziny Donalda Trumpa. To spowoduje, że ta decyzja może być później, że to może być w takim zawieszeniu, bo też wiele osób jest zniecierpliwionych. Raczej Karol Nawrocki nie przyzwyczaił swoich wyborców do tego, że czeka, że wyczekuje, że tak prowadzi taką trochę kunktatorską politykę. Jak to jest w tej sprawie?
Ale ja myślę, że rzecz, do której prezydent Nawrocki przyzwyczaił swoich wyborców, to to, że wszystkie jego decyzje są racjonalne, wyważone, przemyślane i koniec końców okazują się być słuszne, więc spokojnie tutaj też tak będzie. Jest, zna pan prezydent, bo ja nie znam, opinię kapituły Orderu Orła Białego.
Zostawił. A to na magnesie w ogóle jest bardzo ciekawe, bo w Polsce, zwłaszcza na polskiej prawicy, tej prawicy, powiedzmy Prawa i Sprawiedliwości, no powiedzmy z Konfederacji to rzadziej, u Grzegorza Brauna tam jest taki system bardzo szczelny, bo to jest jedna osoba i tam nic w zasadzie nie wypływa. Nawet jesteście tacy bardzo dyskursywni, tacy, można powiedzieć, że bardzo polscy, bo tam się wszystko się tam, prawda, kotuje, te frakcje, stowarzyszenia, to wszystko wypływa. A tu rzeczywiście...
To się nazywa demokracja deliberatywna.
I to bardzo. Nie wiem, czy nie za bardzo, ale dla nas to dobrze, mamy czym się zajmować jako dziennikarze. Natomiast tutaj mamy szczelność. Znaczy, ja próbowałem, wiele osób próbowało, dzwoniło, namawiało, znamy członków kapituły, czasami mieliśmy wiele wywiadów i nic. I to jest ciekawe, że ta sprawa faktycznie jest... No, nikt do tej pory nie zna, co właśnie się wydarzyło na kapitule Orderu Orła Białego.
To jest budujące, że jeżeli taka decyzja została podjęta na posiedzeniu kapituły, której przewodniczy prezydent RP, to, że jest to konsekwentnie dotrzymywane, to bardzo dobrze, przepraszam, to panu utrudnia robotę, ale bardzo dobrze świadczy o samej kapitule, o otoczeniu pana prezydenta.
A będzie dobrze świadczyć o panu prezydencie, jeżeli będzie zwlekał, jeżeli nagle ten order stanie się jakimś elementem takiej gry, nawet nie dyplomatycznej, ale też politycznej.
Czy ja myślę, że pan prezydent nie zwleka, pan prezydent wie, co robi i to, że mamy w tym momencie taką opinię Schrödingera, że ona może być równocześnie pozytywna i negatywna, bo po prostu nikt jeszcze nie otworzył pudełka i nie sprawdził, to też jest dobre. No, ja powiem tak, na moje oko, no, myślę, że pan prezydent tę decyzję będzie niedługo podejmował. Gdybym był przedstawicielem Ukrainy, to zastanawiałbym się, jak wykorzystać jeszcze te chwile czasu tak, żeby cała sprawa, no może chociaż trochę udało się odrobić te straty. No ale nie jestem. Jestem przedstawicielem państwa polskiego, więc obserwuję.
Dobrze, to jak długo ta obserwacja może trwać? Czy Ukraina może cokolwiek zrobić, co by spowodowało, że jednak ta decyzja pana prezydenta nie będzie decyzją o odebraniu Orderu Orła Białego? Czy już nie poszło to za daleko też w kontekście wczorajszego wystąpienia Donalda Tuska?
Ja nie wiem oczywiście, jaka będzie decyzja pana prezydenta i czy coś na nią jest w stanie wpłynąć. Absolutnie nie chcę sobie uzurpować takiego prawa. No ale oczywiście, jak mnie pan pyta, co mogłaby zrobić Ukraina czy władze ukraińskie. No pierwszym, dalece oczywiście już niewystarczającym na tym etapie, ale pierwszym krokiem powinno być wycofanie się z tej fatalnej decyzji uhonorowania morderców, ludobójców, kolaborantów niemieckich z UPA byciem patronami jednostki wojskowej. To jest takie absolutne minimum minimorum. No ale już niestety widzimy, że sprawa zaszła za daleko, no, że najwyższe czynniki władz ukraińskich się włączyły w gloryfikowanie tych bandytów i teraz, żeby to odrobić, no Ukraina musiałaby się wykazać bardzo dużą kreatywnością.
Zobaczymy, czy się wykaże tą kreatywnością. Na koniec, dobry to był wniosek nieufności dla ministra Kierwińskiego, czy nie? Patrzę na raport Instytutu Res Futura, więcej w internecie było poparcia dla polityki pana Kierwińskiego niż krytyki. Przegraliście w internecie, nieznacznie, ale przegraliście wczoraj tą debatę, przynajmniej w analizie Res Futura.
Życie nie toczy się wyłącznie w internecie. Wiadomo, że wniosek o wotum nieufności jest takim narzędziem politycznym, które stosuje opozycja, również wtedy, kiedy arytmetyka sejmowa jest znana, chociaż oczywiście my bardzo głęboko wierzymy w dobrą naturę człowieka i że może kiedyś jakiś sprawiedliwy się po tamtej stronie znajdzie. Dajemy te szanse. Ale ważne było, żeby w debacie wybrzmiały zarzuty, żeby właśnie trochę tę zasłonę propagandy zerwać, bo też jest taka jest nasza rola jako opozycji.
Będą kolejne wnioski o wotum nieufności. Wszystko to już ostatnie pytanie w kontekście tego, co wydarzyło się przedwczoraj w Sejmie, czyli podejścia pana posła Pejo, który chciał, żeby złożył podpis Przemysław Czarnek i inni posłowie pod wnioskiem Konfederacji o wotum nieufności dla pani minister kultury.
No, wczoraj o tym mówił chyba właśnie Przemysław Czarnek, że no przecież tego tak się nie robi. No, jeżeli się chce, żeby coś uzgodnić wspólnie, coś podpisać, no to trzeba się zapoznać z tym, co tam jest napisane, a nie robi się takie sprzeczajki, zaskoczenie na sali sejmowej, żeby ktoś to nagrał, żeby wygrywać to politycznie. No to nie świadczy.
Żeby wygrywać internety, tak się potem wygrywa wybory.
No tak, panie redaktorze.
Podłożył pan Przemysław Czarnek, pokazując, że jest no niesamodzielny, bo chciał podpisać, nagle mu to wypreswadował Mariusz Błaszak, to co to za kandydat na premiera, szef klubu mówi, co ma robić.
Polityka jest grą zespołową, to jest sprawa oczywista. Nie, w żaden sposób się nie podłożył. No ja myślę, że jeżeli się ktoś podłożył, to jednak koledzy z Konfederacji, bo wyborca prawicy jest wyborcą rozsądnym i świadomym i oczekiwałby takiego uczciwego podejścia. Jeżeli gdzieś mamy współpracować, to na zwykłych partnerskich zasadach, a nie właśnie w formie ustawki pod kamery. Ja myślę, że wyborcy to odczytują właściwie, no, że kto tu na kogo próbował zastawić pułapkę zupełnie, zupełnie niepotrzebnie.
O czym mówił Radosław Fogiel, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
I za wizytę w studio, a my za chwilę wracamy do dosyć wyborczej. Będzie naszym gościem Cezary Gmes.